Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Poznań odwiedził jeden z najbardziej znanych polskich architektów, Czesław Bielecki, także komentator życia publicznego, wieloletni uczestnik owego życia. Dziś gości w naszym studiu. Witam Pana serdecznie na Berwińskiego 5.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu.
Zastanawiam się, czy przyjechał Pan do Poznania trochę, żeby podziwiać architekturę. To od razu mówię, dziś nie za bardzo to się uda, dlatego że Poznań jest tak rozkopany, że za wiele za tych wykopków nie widać.
No ale mimo wszystko dotarłem wczoraj do Biblioteki Raczyńskich i mogłem spotkać się z poznańską publicznością na temat mojego opus vitae archikodu, książki o architekturze, ale głównie nie dla architektów.
Może rzeczywiście jest dla
szerokiego. Piszę o straconym stuleciu. To jest głębokie moje przekonanie, że ostatnie 100 lat w polskiej architekturze, ale też światowej, właściwie zmarnotrawiliśmy. I widać to tak samo w Warszawie, jak w Poznaniu. Za każdym razem, kiedy powstają budynki, które bardziej są podmiotowe niż przedmiotowe, czyli bardziej to jest ego architekta niż dusza miasta, tożsamość miejsca, to co nazywa się właśnie istotą miejsca w takiej geografii humanistycznej. Istotne jest miejsce, które jest ważniejsze niż domy, które...
No tak, ale to miejsce musi gdzieś rzeczywiście przyciągać. Jeżeli mówimy o Poznaniu, no to pewnie łatwiej nam będzie wzorem łódzkiej manufaktury, którą pan przywołuje jako taki przykład miejsca pięknie budowanego kiedyś, pięknej przestrzeni, obmyślonej także w kontekście miejsca, no to oczywiście w Poznaniu też się takie miejsca znajdą.
Nie no, stary browar był jakimś przykładem ożywienia historycznej architektury. I macie też takie przykłady, ale generalnie mamy wielki problem w planowaniu przestrzennym polegający na tym, że władze lokalne nie rozumieją, że steruje się miastem przez rozwój infrastruktury. Jeżeli ta infrastruktura raz jest marnotrawiona, kiedy indziej jest przeciążona, no to miasto nie rozwija się w jakiś organiczny sposób. I można powiedzieć, tajemnice przemian w mieście to są zawsze tajemnice przemian wokół tego DNA miasta, tym kodem genetycznym miasta jest jego sieć przestrzeni publicznej. Są ulice, place, sieć.
Kamienice, tak. To wszystko. I to jest archikod właśnie, o którym pan mówi?
To znaczy tajemnicą jest to, że podziały własnościowe, ich logika ich zagospodarowania jest, można powiedzieć, tajemnicą harmonijnego miasta. I tak powstawały miasta rzymskie, i tak powstawały miasta średniowieczne. Czyli budynek i jego projektant, ale przede wszystkim sam klient, reagował na specyfikę miejsca. Nie było mu obojętne, czy na zamknięciu perspektywy ulicy stoi jakieś pudełko obojętne, czy stoi coś, co zaprasza do wejścia. Ja na przykład twierdzę, że jeżeli na budynku trzeba napisać wejście, szczególnie budynku użyteczności publicznej, to jest on po prostu źle zaprojektowany.
Znaczy, coś nie tak poszło w tym momencie. Dlaczego pan używa czasu przeszłego? Nie widzi pan dzisiaj tego...
Nie, uważam, że powstało w bardzo wielu naszych miastach, w Szczecinie, w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, bardzo wiele pojedynczych obiektów, ale cała tajemnica sztuki budowania miast polega na tym, jak z różnych części budować harmonijną całość. I czasem te części nawet nie są jakieś wybitne, czasem są nawet dość banalne, ale przestrzeń miasta jest dalej interesująca, dalej się w niej możemy odnaleźć. Czyli ten krajobraz miasta, ten townscape, jest równie atrakcyjny jak prawdziwy pejzaż naturalny.
Czy dziś potrafiłby pan wskazać takie miasto wzorcowe? Nie mówię oczywiście o miastach budowanych kiedyś, idealistycznych, typu miasto Tomasza Baty, czy takie projekty, natomiast...
Mnie się wydaje, że ten problem, o którym piszę w archikodzie, jest problemem światowym, odkąd architekci uwierzyli, że mają się nie zajmować pięknem, harmonią i formą, a przede wszystkim mają zajmować się funkcją, no wpadli w tę pułapkę własnej frazeologii, własnej propagandy.
Duże znaczenie mają także znaki. Pan parę miesięcy temu zaprezentował nowe logo, które nasz kraj w jakiś tam sposób definiuje graficznie.
Tak, w dodatku znalazłem do tego partnera o 41 lat młodszego, Mateusza Machalskiego, bardzo wybitnego młodego grafika, specjalistę od różnych fontów, czyli nowych czcionek. No i wspólnie skonstruowaliśmy logo, które ma już niemal 30 wersji językowych, w których hasło Polska, pod nazwą Polska jest hasło, które jest sztandarem i tym sztandarem jest Solidarność dla Wolności, okazuje się, że można to napisać po polsku, po japońsku, po chińsku, po hebrajsku. Teraz robimy po gruzińsku.
Podobno z węgierskim były problemy też.
Z węgierski wymagał podzielenia słowa Lengyel Orszak, ponieważ Orszak znaczy państwo i wszystkie państwa są Madżar Orszak, Lengyel Orszak. Ale najtrudniejszy naprawdę jest chyba gruziński, który ma znacznie większą niż większość innych języków ilość znaków.
Dla mnie najważniejsze jest to, co ten znak za sobą niesie, no bo to hasło Polska Solidarność dla Wolności tak naprawdę ma być wykorzystywane przy wszelkiego rodzaju działaniach solidarnościowych naszego
Nie,
kraju.
Przede wszystkim przy zadaniach promujących Polskę i nieprzypadkowo mówimy o haśle zakorzenionym w naszej historii,
no tak,
za waszą
Polska,
naszą wolność, ale to, co się dzieje dzisiaj w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i to, w jaki sposób nasze społeczeństwo daje dowody, że nie jesteśmy krajem tak niskiego zaufania społecznego, jakie nam zarzucało iluś socjologów i psychologów, skoro przyjęliśmy parę milionów Ukraińców do naszych domów. To znaczy jest pytanie, kogo przyjmujemy i w jakiej sytuacji? Czy to jest wojna hybrydowa z Białorusią i Rosją i to są wyeksportowani do nas uchodźcy, którym ktoś organizuje świetlisty szlak, Łukaszenka i Putin? Czy to są ludzie, którzy naprawdę szukają na moment choćby spokojnej przystani, ponieważ bronią się przed imperializmem wielkorosyjskim?
Bardzo ładnie o tym powiedział minister, szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau przy okazji tej prezentacji, mówiąc o tym, że niezależnie od tego, jak bardzo byśmy byli między sobą podzieleni na co dzień, a jesteśmy, mamy w końcu rok kampanii wyborczej, to widać. No,
mamy demokrację, a demokracja, panie redaktorze, polega na możliwości wyboru, żeby był wybór, muszą być różne rozwiązania.
Ale jednocześnie ten znak jest pewnym naszym tożsamościowym kodem. Teraz mówimy o kodzie narodowym i tak go można rozumieć w tym momencie.
Tak, to jak większość znaków graficznych z tej wielkiej szkoły polskiego plakatu, to nie jest forma, a obok jest jakieś hasło, tylko to hasło mówi językiem plastycznym, czym jest, o co chodzi, co jest istotą sprawy. Cała ta wielka szkoła plakatu, która się narodziła od Henryka Tomaszewskiego, pokazywała i cały jej esprit, dowcip, inteligencja polegała na tym, że nie było podziału na formę i komentarz do niej, że to było zawarte w pewnym pomyśle graficznym.
I to od razu było jednocześnie komentarzem. Mam wrażenie, że rzeczywiście życie dopisało do tego ogromną puentę. Pan już to tworzył pewnie w momencie, kiedy ta fala pomocy dla Ukrainy
Nie,
się...
ja to wymyśliłem znacznie wcześniej,
to
bo dwa lata
no
temu.
No to życie dopisało
i w pewnym momencie po prostu opublikowałem to w tekście w Rzeczpospolitej Granice Wolności Europy i to było już w momencie, w którym rzeczywiście ta wojna wybuchła i zaczęliśmy się zastanawiać, czy Ukraina broni tylko siebie, czy broni też nas i Europy.
Pan był teraz na Ukrainie. To zawsze jestem ciekaw tego, co mówi ukraińska ulica na świeżo.
Ulica to za dużo. Ja nie przepadam od czasów, kiedy żyłem w PRL-u, na powoływanie się na głos ludu. Natomiast uczestniczyłem w takim wiosennym forum biznesowym, w którym prezentowało się iluś biznesmenów ukraińskich, między innymi fantastyczna firma informatyczna, która tuż po wojnie nagle po prostu ekspandowała na całą Europę, doszła do Portugalii i Hiszpanii, a przedtem była obecna tylko na Ukrainie i w Krakowie.
Paradoksalnie wojna pomogła.
Intelias. Ale oprócz tego widziałem, jak wygląda takie forum, które odbywało się w parkingu podziemnym, który jest jednocześnie schronem i po to, żebyśmy po prostu nie musieli zbiegać do schronu w razie alarmu, kiedy Rosjanie poderwą na terenie Białorusi lub Rosji jakiś Su-22, który będzie strzelał kindżałami i wtedy na ogół jest we Lwowie także alarm lotniczy, mimo że te samoloty nie wkraczają i nie naruszają na ogół przestrzeni powietrznej Ukrainy, bo są za drugimi zabawkami i Rosjanie boją się, że byłyby zestrzelone. Ale chcę powiedzieć, że determinacja Ukraińców i ich przekonanie, że dadzą radę, jest naprawdę imponujące. I tak jak świat nie spodziewał się, że Rosjanom ten blitzkrieg zakończy się haniebnym fiaskiem,
że pójdzie tak wolno,
tak teraz znowu świat nie do końca rozumie, że naprawdę 200 tysięcy informatyków, którzy są wykształceni na Ukrainie i ich zdolność do samoorganizacji jest tak fantastyczna. Przecież oddziały frontowe, bojowe to jest kilkanaście procent sił zbrojnych. Reszta to jest logistyka, to są szpitale, to są łaźnie ruchome.
Informacje zdobywane wcześniej.
To jest informacja, to jest jej przetwarzanie, to są te wszystkie blokposty, przy których kontroluje się ruch cywilów i ruch gości.
Nie ma pan wrażenia, takie doniesienia słyszałem z okolic gdzieś Pentagonu, że Amerykanie przygotowują się na to, że ta wojna się petryfikuje, że ona przechodzi w taki wieloletni konflikt. Czy Ukraińcy też się na coś takiego szykują?
Moje wrażenie jest takie, że świat się obudził, że już wiadomo, że toczy się jednak walka cywilizacji, że to starcie cywilizacji jest starciem wolności z autorytaryzmem i satrapią, że są kraje, które są republikami imperialnymi jak Amerykanie, a są kraje, które są po prostu jakimś kompletnie anachronicznym imperium, jakim jest Rosja.
Nikt już nie usiądzie z Rosją do stołu, poważnie?
No, nigdy nie mów. Nigdy.
Ja nie mówię o negocjacjach pokojowych, mówię ogólnie o sprawach.
Mówią policja, ale myślę, że mentalna mapa Europy zmienia się. W końcu Rosjanie okupują na Ukrainie powierzchnię równą Królestwu Danii. Więc powiedzenie szekspirowskie, Dania jest więzieniem, no to ta część Ukrainy jest więzieniem Rosji i trudno o tym nie myśleć.
Bardzo krótko zapytam jeszcze o taki artykuł, który napisał pan na początku stycznia 2022 roku dla Rzeczpospolitej, już cytowanej dzisiaj. To jest artykuł o koalicji Zgody Narodowej, że coś takiego jest nam potrzebne. Tam pada dużo informacji o tym, że jesteśmy u progu wojny z świat, Europa, nie tylko Ukraina z Rosją. To się oczywiście sprawdziło. Czy tamte przez pana poruszone postulaty, czy to jest aktualne pańskim zdaniem, czy to się nie starzało. Powiedział pan wtedy o szybkiej konsolidacji w polityce krajowej, tak aby nasza polityka zagraniczna nie była tak jak dotychczas niewolnikiem wewnętrznych rozgrywek. Koniec cytatu.
No, powiem tak. Wydaje mi się, że są sprawy, w których obóz rządzący się nie pomylił. Nie pomylił się co do oceny tego, co Jarosław Kaczyński nazwał kondominium rosyjsko-niemieckie. Rola Niemców, do czego sami się przyznali w, by tak powiedzieć, zdobywaniu pozycji w Unii Europejskiej, okazała się destrukcyjna. To jest kompletne fiasko jakiegoś Rapallo bis, które zrobili. Na pewno znacząca część społeczeństwa, które czuło się przez transformację kompletnie zdystansowanych, nagle uzyskała nadzieję, że też o nich w polityce społecznej się myśli. Może nie do końca skutecznie, ale jednak. No i z całą pewnością ta wojna hybrydowa, którą Putin i Łukaszenka wytoczyli Polsce, też zupełnie inaczej musi być widziana, bo jedną rzeczą jest to, że trzeba litować się i współczuć każdemu dziecku czy dorosłemu, który umiera gdzieś w lesie w jakiejś niczyjej zonie między Białorusią a Polską. Ale kraj musi mieć swoje granice. Myśmy, wchodząc do Schengen i Unii Europejskiej, zobowiązali się, że będziemy chronić naszych granic. Niemcy właśnie mówią o przywróceniu granicy między Polską a Niemcami, czyli cała ta polityka przyzwolenia na niekontrolowaną imigrację, która w dodatku jest prowokowana i traktowana jako broń hybrydowa, no na to nie ma zgody. Kraj musi mieć swoje granice. One mogą być łatwe do przekroczenia, ale nie dla wrogów wolności. Dla tych, którzy są potencjalnymi, by tak powiedzieć, współobywatelami, jak na przykład Ukraińcy. Dlatego patrzę z niepokojem na te wszystkie drobne wojenki lokalne, w których ta wielka misja, jaką jest dzisiaj misja jedności Polski i Ukrainy, jakiegoś innego pozycjonowania Polski w Europie, w sojuszu z Ukrainą, jest nagle po prostu podmywana przez jakieś drobne gierki, podczas gdy cała debata na temat Wołynia, na temat konfliktów, na temat roli UPA, na temat nieszczęścia, jakim było dla Ukrainy to, że przez cały XX wiek nie mogła się dobić niepodległości i własnej państwowości. Cała ta debata już się odbyła, już wszystkie argumenty padły z obu stron. A jak to mówił mój pierwszy szef, obrażają się kucharki, więc nie widzę powodu, dla którego my się mamy obrażać i być małostkowymi, podczas gdy Ukraińcy bronią Europy.
Chociaż jest 80. rocznica za chwileczkę rzezi wołyńskiej, pewnie gdzieś ten temat wróci.
Tak, ale liczenie nieustanne trupów po obu stronach i dochodzenie idealnej sprawiedliwości pozostawiam nacjonalistom obu stron, ale normalni obywatele, którzy myślą o losie Polski, losie Ukrainy, muszą być ponad tym.
Czesław Bielecki, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję Państwu bardzo. Z rana.
Kluczowy temat.